Dlatego, proszę braci, tak jak wam wiadomo, to nasze życie tam na obczyźnie jest trudne od samego początku. Już żeby się nauczyć języka angielskiego i żeby się w ten nurt życia wkręcić i żeby utrzymać się na powierzchni, na falach życia, to już jest samo trudno. A druga trudność powstaje utrzymać się jeszcze w prawdzie. A trzecia trudność powstaje, żeby nasze potomstwo się utrzymało w prawdzie. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego musimy mieć więcej wytrwałości, powiedziałbym, więcej musimy mieć gorliwości, więcej musimy mieć, być pracowitymi, żeby to osiągnąć. Bo każda rzecz nam staje na przeszkodzie i na przeszkodzie. I ta nierówność jarzma, że dzieci nasze prędzej się nauczą po angielskiego, my później, to też stwarza pewne zakłócenia w tej, w tym takim marszu w życiu. I później wiele innych rzeczy jeszcze też następcza trudność. I dlatego wymaga bardzo dużo precyzji działania, żeby to wszystko zagrało w końcu. I powiedziałbym, że mamy dużo, liczymy zawsze na błogosławieństwo Boże. Zawsze dzieciom moim i w zgromadzeniu uczymy się tego i mówimy bardzo często o tym, że można bardzo dużo pracować, a wyników może nie być. Tak jak powiedział jeden mędrzec do narodu żydowskiego. Siejecie wiele, a mało zbieracie. Tak. Brat mi podpowiada, że proroga mówi. Jest tak. Że my możemy dużo pracować, a może z tego błogosławieństwa nie być. Dlatego uważam, że my tam na obczyźnie jesteśmy zdani tak jak rolnik. Rolnik to jest zawsze zdany na łaskę Bożą. I tam my jesteśmy zdani też na łaskę Bożą. Tak jak młodzi ludzie, co się pobierają. Silni, zdrowi, z mięśniami. Im się zdaje, że jak zabrą małżeństwo, to nie muszą na zebranie chodzić. Bo tam są wolni, dorośli, to tam tatuś, mamusia presję na nich wywierali, żeby szli na zebranie. Jak oni są silni i zdrowi, mogą sobie zapracować na pieniądze i użyć te pieniądze, jak im się chce, to... Dlaczego mieliby iść śladami swoich rodziców i tam na to nudne nieraz zebranie iść wysiadywać długie godziny? Ale okazuje się co inne. Przecież młodzi ludzie, jak się pobierają, to spodziewają się założyć rodzinę. To jest ich założenie. Czekają, cieszą się, żeby ojciec był ojcem, a matka, żeby była matką. Ale pytanie duże. Jeżeli by głębiej pomyśleli, jakie to potomstwo będzie? Wiecie o tym, braterstwo? Że dużo ludzi to się rodzi niedołężnych, niedorozwiniętych. I dlatego młodzi ludzie, żeniąc się, powinni wiedzieć, że ich siła, ich spryt ciągle jest zależny od błogosławieństwa Bożego. Że to tylko może Pan Bóg im pobłogosławić, żeby dziecko było krzepkie, zdrowe, pa wszystkie paluszki miało, żeby oczy miało dobre i rozum, żeby miało dobre. I wiedząc o tym, powinno to ich tak upokorzyć, i postawić ich w pozycji na kolanach, że nie powinni o czym innym myśleć, tylko o społeczności z Bogiem. A kiedy się doczekają potomstwa, to jeszcze wiele innych rzeczy jest na drodze człowieka życia. Że ciągle nas to życie upokarza. Bo i w pracy może być wypadek, bo i może się coś stać z dzieckiem i tak dalej. Dlatego, proszę braci, bez przerwy musimy mieć kontakt z Panem Bogiem. Bo chociażbyśmy byli bardzo ostrożni, to i tak się coś stanie w życiu naszym. A gdybyśmy byli nieostrożni, to bardzo dużo rzeczy się może stać. Dlatego na drodze naszego życia i tam w Australii też pewnego rodzaju takie, powiedzmy, przykrości nas spotkały, że byliśmy świadkami, kiedy zmarł mój teść, ojciec mojej żony. Mieliśmy taki pierwszy w Australii, polska klasa braci, mieliśmy taki smutek, że pierwszy pogrzeb się odbył w tamtych warunkach, na którym przemawiał jeden z braci Australijczyków na pogrzebie, no i jeden z naszych braci Polaków. Następnie mieliśmy bardzo wielki, większy nad ten smutek, to było, że braterstwa Merski zginął ich syn w takich niefortunnych okolicznościach. Powiedziałbym tak, jakby nawet niepotrzebna śmierć nastąpiła. Było nam bardzo przykro, że ścisnęło nasze wnętrzności i byliśmy bardzo bliskimi temu braterstwu w ich smutku I gdyby nieprawda, to na pewno to braterstwo byliby bardzo zachwiani. I często żeśmy sobie myśleli, dlaczego Pan Bóg na to dozwolił i stajemy przed faktem, że przyszłość przed oczyma Pan nami, naszymi skrył i nie wiemy, jakimi słowami nieraz pocieszyć to braterstwo, ale nadzieja i wiara musi być wyższa nad smutek. I to braterstwo do tej pory, powiedziałbym, że przetrwali ten smutek wspólnie z nami, podpieramy ich ile możemy i siostra Helenka już, powiedziałbym, że wróciła do równowagi ducha. Brat Przemysław, którego też znacie, Merski, też jest w równowadze ducha i chcą przyjechać do Was może w przyszłym roku i pokazać się, że nie są złamani na duchu, ale że już ta rana pewnego rodzaju będzie zakrzepnięta, zagojona. Nie w zupełności, ale że będą mogli z Wami rozmawiać, z Wami się modlić i z Wami śpiewać. Był czas, że tego nie mogli robić. No, to były takie, prawda, momenty, gdzieśmy to przeżyli. Młodzi ludzie szczególnie powinni zwracać uwagę, z tego lekcję żeśmy wysunuli, szczególnie powinni młodzi ludzie zwracać uwagę na to, że mogą wyrządzić bardzo wielką krzywdę nie tyle sobie, ile swoim najbliższym rodzicom. I gdyby braterstwu czas pozwolił kiedy być na młodzieżowych zebraniach, czy konwencjach, to możecie to użyć jako przykład, żeby młodzież była bardziej oględna i bardziej roztropna, bardziej rozważna, żeby nie zrobić przykrości dla swoich najbliższych. Mamy też inne radości, że wielu z naszych młodych braterstwo, którzy tam się poświęcili, tam poznali prawdę, doczekali się potomstwa i to potomstwo już tam się wychowało. Już ma 12 lat. Kiedy ja przyjechałem do Australii, to u niektórych z naszych braci, jak u brata Kopczyka, czy u braterstwa Kozubów, urodziły się im dzieci. To mi tak było troszeczkę nieśmiesznie, powiedziałbym, ale tak dziwnie, że myśmy tam przyjechali, a w polskich rodzinach urodziły się dzieci i myślałem, co to będzie? Czy to będą Australijczycy, czy to będą Polacy? Jak to wyrośnie? Kiedy ich uczyłem na szkółce, jak mieli po 5 lat, po 4 lata, uczyli się po polsku, to im kazałem rysować. Kiedy im mówiłem o potopie, kazałem narysować Noego w arce na wodzie. Kiedy uczyliśmy się o Eliaszu, to mówię, narysujcie dzieci ołówkiem na papierze, rozdałem im, że Eliasz był karmiony przez kruka, umieli narysować czarnego ptaka. I to wszystko schowałem do teczki i kiedyś im powiedziałem tak, mówię, wiecie co, ja to zachowam i kiedy się będziecie może żenić, gdybyście takiego czasu doczekali, że nie przyjdzie Królestwo Boże, to w dzień ślubu wam to wręczę. Oczywiście potraktowałem to jako żart. Ale okazuje się, że mają już po 12 lat, mówią dobrze po polsku. Rodzice mówią do nich tylko po polsku, aż do szkoły idą. Kiedy idą do szkoły, to się zaczynają uczyć po angielsku. I nauczycielstwo się bardzo dziwi, że to ludzie urodzeni w Australii nie umią po angielsku. Ale bardzo szybko uczą się, są dobrymi uczniami, a na polskich szkółkach biorą po polsku udział, bracia ich uczą po polsku i mówią i nawet te właśnie szkraby małe, mamy na sali tam, gdzie wynajmujemy pianino, to uczą się też i muzyki i grają nam bardzo ładnie melodie polskich pieśni. U tych braci Australijczyków to najpoważniejsze osoby akompaniament prowadzą na pianinie albo siostry, albo bracia w wieku oczywiście już starszym. U nas jest odwrotnie. Ani jeden z braci i sióstr, przepraszam, siostra Władzia, która tutaj była, ta Janiarczyk, ona gra na pianinie, ale już ją teraz wyręczają te małe szkraby, które powiedziałbym z lepszym wyczuciem i z lepszym rytmem to oddają. I to nam sprawia dużą radość. I cieszymy się, że takie potomstwo pomiędzy nami wzrasta. Życzyłbym temu braterstwu, sam dokładam do tego starania, żeby się im przyczynić, żeby to jednak zostało potomstwo blisko nas. Przypominacie sobie braterstwo, że w Starym Testamencie, to kiedy naród żydowski miał opuścić Egipt, to poszli prosić Mojżesz i Aaron Faraona o wypuszczenie narodu izraelskiego. A na co? Pyta się Faraon. Mojżesz mówi, bo chcemy składać ofiarę Panu. To pyta się faraon, a dlaczego chcecie wyjść z Egiptu? Przecież wy ofiarę Panu, jak chcecie składać, to składajcie tu. Na co wam wychodzić? Na pustynię, na puszczę. A Mojżesz mówi, nie. Mamy powiedziane, że mamy wyjść ofiarę składać Panu nie tu, nie w Egipcie. Mamy wyjść daleko na pustynię. Wygonił ich faraon. Mówi, idźcie stąd, bo nie chcę was widzieć. Ale po pewnym czasie, kiedy go przytarły pewne plagi, to ich wezwał z powrotem. I mówi, no i co chcecie? Proszę was, zróbcie tak, żeby te plagi odstąpiły od nas. Mojżesz mówi, zrobimy, jak nas wypuścisz. No to dobrze. To proś Pana Boga Twojego, żeby plagi od nas odeszły. Już jak chcecie tak bardzo te ofiary składać, to składajcie. Tylko proszę was, nie odchodźcie daleko. To był drugi warunek. A Mojżesz pomyślał z Aaronem i mówił, nie. My nie możemy przyjąć Twojej propozycji. My musimy odejść bardzo daleko, daleko na pustynię. My nie możemy blisko granic egipskich składać ofiarę Panu, bo to by się Panu nie podobało. Znowu ich wypędził. Po jakimś czasie, kiedy plagi na niego nacisły, wzywa Mojżesza i Aarona i jeszcze mówi, proście Pana Boga, bo nie możemy wytrzymać od tych plag, żeby one były zdjęte z mojego narodu. I mówi, ja bym was skłonny był puścić, ale jak już tak bardzo chcecie, to mówi, idźcie sami mężczyźni, składajcie te ofiary na tej pustyni, jak już wam tak bardzo zależy. A mówi, wasze dzieci to niech tutaj zostaną. A Mojżesz mówi, nie, nam Pan powiedział, że wszyscy mamy składać ofiarę. Nie tylko my, ale nasze dzieci. My musimy wyjść z Egiptu z naszymi dziećmi. Och, to się zafrasował, wypędził. Ale kiedy znowu mu dawały się we znaki te plagi, wzywa z powrotem Mojżesza i mówi, no to dobrze, jak już tak chcecie, mówi, to już idźcie. Zabierzcie sobie wy mężczyźni, już zabierzcie te kobiety, zabierzcie już te dzieci, idźcie. Ale bydło wasze zostawcie tutaj w Egipcie. A Mojżesz mówi, tego zrobić nie możemy. Powiedział mu, przecież nam Pan polecił, że mamy wyjść wszyscy. Nie tylko my, żony, dzieci, ale i bydło. To w ten czas się zgniewał faraon bardzo mocno i wypędził ich. A Mojżesz w ten czas powiedział mu tak, że mówi, my mamy wyjść z Egiptu wszyscy, mężczyźni, niewiasty, dzieci i cody nasze, bydło nasze. Mamy nie zostawić w Egipcie ni kopyta. I dlatego, proszę braci, powinniśmy być przejęci taką ideą Starego Testamentu. Jeżeli już tą prawdę poznaliśmy i ta prawda nas uszczęśliwiła, to pamiętajmy, żeby naszych ofiar nie składać w ziemi egipskiej. Nie blisko tych granic egipskich. To ma swoje znaczenie, wiecie chyba jakie. I dziadek naszych, żebyśmy nie zostawiali w Egipcie. I nikt kopyta, żebyśmy nie zostawili. Co się da, to zabierzmy. Pracujmy dla Pana, ile się tylko da, tak jak w tej pieśni pięknie śpiewamy. Pracujmy dla Jezusa. Dlatego uważam, że mamy na obczyźnie mamy taką radość z naszych pociech i nasze wieczorne zebrania, to co zauważyłem tutaj u was w Polsce, parę razy byłem na wieczornym zebraniu i zdziwiłem się, że same staruszki przychodzą. U nas w Australii jest inaczej. Na nasze wieczorne zebrania, które się rozpoczynają o 7:30 i trwają do 9:00, to staruszki nie przychodzą, bo ich nie mamy za dużo. Ale dzieci też przychodzą. Młodzież nasza przychodzi. Dzieci takie, że matkom zasypiają na rękach. I biorą ich do samochodu, później do domu. Łatwiej jak u was, bo każdy z nas ma samochód i wyjdzie tylko z sali i ładują się do samochodu, odjeżdżają. To łatwiej może to jest wykonać. Ale przypominam sobie, kiedyś jeszcze przed wojną, to na tych zebraniach było bardzo dużo młodzieży też, na naszych wieczorowych zebraniach. I myślę, że nieraz w zgromadzeniach należałoby coś zrobić w tym kierunku, żeby większe zainteresowanie wzbudziło się do uczęszczania na wieczorowe zebrania, badania, żeby były bardziej ożywione, żeby młodzież więcej dotrzymywała kroku i nawet dzieci, żeby mogły też dotrzymywać kroku rodzicom. Do tego jednego szczęścia. Tyle by było o naszych radościach, które cieszą mnie i myślę, że naszych braci. Oczywiście, że jeszcze wiele różnych innych porównań bym wam mógł tutaj powiedzieć, ale miałbym życzenie się z braterstwem podzielić może troszeczkę twardszym pokarmem, żebyście wracając do domów nie żałowali tego wieczoru, że jednak Być może nie słyszeliśmy się tak długo, tyle lat. To być może, że mam życzenie z braterstwem podzielić się niektórymi wyjątkami Pisma Świętego i niektórymi cytatami Pisma Świętego i niektórymi komentarzami. Być może, że niektóre znacie bardzo dobrze, doskonale. Może niektóre możecie znać lepiej ode mnie, ale może w innej formie podane mogą sprawić wam pewnego rodzaju taką świeżość, jak zmiana tych chlebów na stole pokładnym. Mam na uwadze dwa przedmioty, z którymi mógłbym się z braterstwem podzielić. I ponieważ nie mam zamiaru już tutaj być u was, bo mamy absolutnie za mało czasu, chciałem więcej czasu poświęcić mojej mamusi i tam jak najwięcej siedzimy, bo to jest naszym celem wizyty, a nie objeżdżanie braci, a że tutaj jestem, to taki zbieg okoliczności. Już w Australii miałem życzenie tutaj być i takie postanowienie sobie zrobiłem, że was odwiedzę, bo zawsze mi się bardzo lubieli. I mam takie dwa przedmioty, może mi bracia zasugerują, który na waszej glebie byłby lepszy, albo może odpowiedniejszy. Jeden bym miał taki przedmiot bardziej moich osobistych komentarzy, które może nie wszystkie komentarze wam by odpowiadały, ale byłoby to około którego przyjścia naszego Pana. 10 plag egipskich według mojego osobistego tłumaczenia. Nie narzucałbym moich myśli braciom, że tak się musi rozumować, ale podałbym to tak wolnościowej, w takim wolnej dyskusji, mój punkt widzenia na te plagi. A drugi temat mam taki ożywiające światło, który z przedmiotów by bracia woleli, żebym wziął.
Dobrze by było, planka.
Bracie Bajorski.
No to już ja wtedy bracia, to ja się zgadzam.
Brat się zgadza z czym?
Tak, no to co jest tu brat podał, o tych plagach.
O plagach, dobrze, dziękuję. Temat mój ten drugi, ożywiające światło, to jest, proszę braci, tak opracowane przeze mnie. Wiecie, że światło to ożywia. Bez światła w piwnicy to ziemniaki by nie urosły, żyto by nie urosło, pszenica by nie urosła. Dla nas tym ożywiającym światłem jest Słowo Boże. I też byśmy nie urośli bez tego światła. I to światło w Starym Testamencie jest pięknie pokazane w świetniku. Lud Boży, który z usprawiedliwienia wkracza do poświęcenia, to w tym temacie mam bardzo duży nacisk położony na poświęcenie. Poświęcenie ożywia. To światło tam, w tym miejscu, gdzie nie było okna, bardzo ważne, że światło zewnątrz się nie dostawało, a ten namiot to był rozbijany w różnych okolicznościach, to obce światło tam się nie dostawało, tylko to jedno. My wiemy, co to światło znaczy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Na tym tle ten temat miałem opracowany. Natomiast o 10 plagach to braterstwu wiadomo i wszyscy się zgadzają, nawet teolodzy rzymskokatolicy się zgadzają, bo podają w swoim jednej korkondancji, że Mojżesz, kiedy wkraczał do Egiptu, kiedy przychodził wyzwalać naród żydowski, przedstawia wtóre przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez całe wieki, wieku Ewangelii, wtóre przyjście naszego Pana to było obserwacją. Nawet już za czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus mówił o swoim wtórym przyjściu, to apostołowie byli bardzo zainteresowani. Panie, po czymże poznamy, że znak Twojego przyjścia? I później już apostołowie, nawet niektórzy to się spodziewali, że to już ma przyjść. Apostoł później wyprowadzał z błędu niektórych i mówił tak, że zanim przyjdzie, które przyjść, to musi przyjść odstępstwo i tak dalej. Przepowiadali apostołowie proroczo, że to musi upłynąć pewien okres czasu. My się bardzo cieszymy, że Pan Bóg użył sobie wiernego sługę pastora Russella, który nam wskazał na czas, na datę ukończenia się 6000 lat i od tej pory bracia zrobili ten okrzyk, oto oblubieniec, i wskazali nam, że Pan miał przyjść na ziemię po raz wtóry, ażeby ustanowić królestwo swoje. Z tym jest związane bardzo dużo problemów. I dużo z naszych braci ten punkt przedyskutowało w swoim umyśle, tak jak to wierny sługa podaje, i to przyjęliśmy wiarą, że tak się stało. Nasza wiara została poparta wydarzeniami na świecie, wynalazkami. Umiejętność, jaka się rozmnożyła na świecie, że 36 godzin nam zabrało, żeśmy się tutaj dostali do was, ponad 20 tysięcy kilometrów z Australii. W samolocie, kiedy nam kawę podano, to nawet kawa się nie wylała z tego kubeczka, którego podali. Tak równomiernie samolot buczy. I przejedzie samolot, bardzo odcinek długi, może przejechać 12 tysięcy kilometrów bez tankowania paliwa. I tak dalej, i tak dalej. Tych umiejętności jest tak dużo dziś na świecie, że człowiek może się swobodnie poruszać tam i sam. To nam potwierdziło naszą wiarę. Czyli nasza wiara nie jest taka gołosłowna, bo uwierzyliśmy, ale ta wiara jest poparta pewnymi wydarzeniami. Tych wydarzeń jest tak dużo na świecie, na przykład jak naród izraelski, suwerenność narodu izraelskiego, zniknięcie królestw w tym czasie ze świata i wiele, wiele takich punktów byśmy sobie mogli wyznaczyć, że dzisiaj powiedziałbym, powinniśmy śledzić raczej proroctwa, które się jeszcze mają wydarzyć. Gdybyśmy się spodziewali ustanowienia Królestwa Bożego Armagedonu pojutrze, to by było niesłuszne, bo niektóre proroctwa mają się wypełnić, ale jakie? Powinniśmy je wynaleźć. Nasze wieczorne badania powinny pozwolić nam na to, żebyśmy starając w Piśmie Świętym wynaleźli te proroctwa. Na przykład jedno z nich przytoczyłbym, że jest powiedziane, że Izrael ma mieszkać bezpiecznie. To mieszkanie bezpiecznie może być 3 lata, może być rok, może być 5 lat, ale musi być. A jeszcze Izrael nie mieszka bezpiecznie. I być może są jeszcze inne proroctwa, które się też muszą wypełnić. I dlatego gdyby nas ktoś chciał wprowadzić w jakąś bliską datę, to w ten czas powinniśmy nie bardzo to chętnie przyjąć do naszego umysłu i uwierzyć w to, bo na przeszkodzie powinny być nam te proroctwa, że one muszą się wypełnić, a to musi zabrać swój czas, żeby się stało. Dlatego bracia muszą być bardzo oględni, bo najtrudniejsza sprawa w prawdzie to jest stać. W prawdzie stać. Uwierzyliśmy, jeżeli Pan Bóg nam pozwolił stać rok, dwa, 10, 20, to niektórzy niecierpliwie z nogi na nogę przekładają i czegoś szukają. Człowiek ma w sobie taką tendencję do szukania czegoś jak dziecko. Pobawi się zabawką i rzuca nie, za nie, i rzuca na chwilę. I dużo jest takich ludzi w charakterach, że lubią się pobawić czymś i to później ich nudzi. Nie powinno to się stosować do prawdy, bo prawda nie jest taka, żebyśmy się pobawili, ją odrzucili i znowu inne prawdy szukali. My właśnie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli wierny sługa podał nam pokarm na czas słuszny i ta przypowieść, którą nieraz bracia mylnie tłumaczą, przypowieść o 10 pannach, że ona się odnosi do zabrania kościoła, to jest nieprawda. Byłem w niedzielę niedawno na jednym zebraniu i słyszałem komentarz braci tłumacząc, że przypowieść o 10 pannach odnosi się do zabrania kościoła. Nieprawda. Oto oblubieniec to był okrzyk, który miał zwiastować przyjście naszego Pana, a nie zabranie kościoła. I dlatego tu nam należy to rozgraniczyć i mamy wiedzieć, że żyjemy w takim czasie, gdzie pewne wydarzenia mają miejsce i trudno, żebyśmy te wydarzenia nie śledzili i nie odnosili do którego przyjścia naszego Pana. W przypowieści o 10 pannach bynajmniej nie ma powiedziane o zabraniu kościoła, żeby tam wyznaczone, żeby było celem tej przypowieści wyznaczenie zabrania kościoła. I przypowieść o 10 pannach należy nam stosować do tego okresu czasu, kiedy Pan miał przyjść, kiedy lampy nie były oczyszczone. Czyli przez cały wiek Ewangelii lampa Słowa Bożego była zakopcona różnymi błędami. Nie było takiego człowieka przed wiernym sługą, bratem Russellem, nie było takiego człowieka, który by jasno rozumiał okup,
który by jasno rozumiał poświęcenie czy zmartwychwstanie. Nie było. I dziś, proszę braci, należy nam stwierdzić, że nie ma takiej grupy na świecie, na kuli ziemskiej, wyznaniowej. Nie ma takiego kościoła ludzi, którzy by rozumieli doskonale, pięknie filozofię okupu. Nie ma. Mogą to być adwentyści, którzy bardzo dużo prawdy rozumią, ale spróbujcie ich zapytać, czy coś na temat zbawienia, coś na temat okupu. Nie rozumieją, że człowiek za człowieka, że życie za życie. Świadkowie nie rozumieją. Zmartwychwstanie nie rozumieją, bo nie znają okupu. I przed wiernym sługiem bratu Muselem lampa Słowa Bożego była zakopcona. Przez długie, długie wieki była zakopcona. I klasa braci, pięć panien, proszę braci, nie brat Russell, klasę. Pan Bóg w okresie czasu, kiedy brat Russell żył, użył klasę, nie tylko wiernego sługę. Bóg sobie upodobał pewną klasę ludzi, którzy się zgromadzali, jak my tutaj dzisiaj, jeden drugiemu dawał pomocy do zrozumienia prawdy. To był okres czyszczenia lampy Słowa Bożego z błędów narośli całego wieku Ewangelii. I to zostało pięknie ujęte przez naszego sługę wiernego brata Russella Prześtoma. Tam nie ma błędu, proszę braci. A jeżeli są błędy chronologiczne, to brat Russell jako wierny sługa pokornie to wziął i odwołał. Dla nas może być tylko lekcja, jeżeli on miał większą miarę Ducha Świętego nad nas, żeby nikt się nie ważył prowadzić lepszych kalkulacji, bo ich nie wyprowadzi. Jeżeli Pan Bóg nie udzielił jemu wyprowadzenie dat akuratności roków, to jak my się do tego możemy brać? I dlatego, proszę braci, my już żyjemy nie tu, gdzie się stał okrzyk, tylko już 100 lat od tego czasu. I cieszyć się powinniśmy, że nasze lampy są już wyczyszczone. Nikt z nas już nie czyści lampy, bo my odebraliśmy już lampy czyste. Naszym obowiązkiem jest, żebyśmy nie pozwolili sobie zakopcić się tym lampom, dzisiejszymi naleciałościami i błędami. Mamy tylko pilnować jako świecy w ciemnym miejscu Słowa Bożego. My mamy już prawdę. Nam nie potrzeba filozofa, żeby nam coś wyprowadzał. My już prawdę mamy. O pojednaniu, o okupie, o poświęceniu mamy tak jasną prawdę. I teraz tylko mamy stać. Czuwać i stać. To jest bardzo trudny czas, ale możliwy do wytrwania. Żebyśmy umieli tą piękną prawdę Słowa Bożego trzymać w naszych rękach i nie pozwolić sobie ją wydrzeć, żeby ona pękła w naszych rękach. A jeżeli idzie o lampę Słowa Bożego, żeby ona była zakopcona. Bo w objawieniu świętego Jana do okresu Laodycji to jest powiedziane tak. Namasz maścią wzrok, namasz oczy twoje maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Czyli miała być taka klasa ludzi w okresie Laodycji, że mieli widzieć, a stracili wzrok, wzrok duchowy. Ale oni nie są beznadziejną klasą, bo do nich Pan powiedział, namasz oczy twoje maścią wzrok naprawiającą. Czyli jest możliwość, żeby niektórzy bracia, którzy mają przyćmiony wzrok duchowy na niektóre wydarzenia, żeby przejrzeli, ale muszą namaścić oczy swoje maścią, pokorą. Pokora jest tą maścią. Nie może żaden z nas, proszę braci, być na tyle zarozumiały, żeby nie posłuchał rad, wskazówek od naszych współbraci. Prawda nas nie powinna doprowadzić do tego, ponieważ ja jestem starszym w zgromadzeniu przez 20 lat, żeby ktoś z braci próbował mi coś powiedzieć, że ja jestem w błędzie. Nieraz właśnie możemy przyjść do zarozumiałości duchowej. Do tego, że my zaczniemy coś inaczej rozumieć, inaczej komentować, a bracia nas chcą sprostować, a my sobie nie pozwolimy, bo nasze imię i nasze, powiedzmy, ja, i wydaje nam się, że nasz autorytet nie powinien pozwolić na to, żeby ktokolwiek nam zwrócił uwagę. To jest pewnego rodzaju takie odstępstwo. Dlatego, proszę braci, ciągle musimy pamiętać na nasz niski stan. I to będzie nam pomagało do tego, że do zbawienia naszego i do osiągnięcia wiecznej nagrody życia wiecznego nie są związane i nie są nam potrzebne wyniesienia braterskie i przewodnictwo między braćmi, a raczej musimy ciągle pamiętać, żeby badać, ale nie narzucać i nie przyjmować obcych, które by mogły nas wprowadzić w zawikłania. Bo przeciwnik, proszę braci, to stara się o to, żeby często nas sprowadzić z wąskiej drogi przez różne inne kłopotliwe albo pytania, albo kombinacje, że nieraz nam się zdaje, że może Pan nam objawi. To jest bardzo niebezpieczne. Nieraz może się komuś uroić, że my tak zrozumieli, że ani wierny sługa tego nie zrozumiał. I nieraz możemy myśleć, że my jesteśmy w ręku i narzędziem Ojca Niebieskiego, a to może być nieprawda. Dlatego skromność nasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom w badaniu Słowa Bożego. Wracając do naszego tematu o 10 plagach, to proszę braci, Mojżesz, kiedy przyszedł do Egiptu, to było jego wtóre, to było symboliczne wtóre przyjście naszego Pana. I zadaniem Mojżesza było wyprowadzić naród żydowski z Egiptu. Zadaniem naszego Pana, pokazanego w Mojżeszu, było też wyprowadzić lud Boży z Egiptu. I zgadzamy się z tą myślą, co była już podana pomiędzy braterstwem. Słuszny, przepasał się, miał im służyć pokarmem. I nam się to potwierdza, że lud Boży teraz zgromadzony przy stole jest uczestnikiem tych dobrodziejstw. Jest, proszę braci, niepodobna, żebyśmy myśleli, że dzisiaj złączona jest klasa mądrych i głupich pani. Jest niepodobna, bo byśmy nie byli tutaj. To jest niepodobne, żebyśmy dziś mogli przypuszczać, że klasa mądrych i głupich panien jest złączona, że jest dżemka. To jest złudna myśl. To jest nieprawdziwa myśl takiego komentarzu. Przypowieść ta odnosi się do pierwszej działalności, którego przyjścia naszego Pana. Dziś, proszę braci, już nie ma. Nie możemy wyszukiwać, żebyśmy się dopatrywali, że głupie panny są między nami. To jest nawet nieprzystojne. Żebyśmy myśleli, że ci bracia, co się poświęcili, ofiarowali, wiernie Panu służą i umierają, a naraz dopatrywać się, że głupia panna, dżemie. To jest niemożliwe. My mamy jedną linię poświęcenia, jedną prawdę. Wszyscy bracia zgromadzeni na miejscu zebrania, to jest eklezja, to jest zgromadzenie, to są mądre panny. I dlatego Mojżesz, kiedy przyszedł, to przyszedł do swojego ludu. Nie poszedł prosto do Faraona. Najpierw się skierował do swojego ludu. Jego lud, lud izraelski, został ubogacony obecnością Mojżesza. I Mojżesz przed ludem zademonstrował 3 znaki. Żeby im udowodnić, że jest Mojżeszem, że jest posłańcem Bożym. I te 3 znaki: wylał wodę na ziemię, obróciła się w krew. Włożył rękę do zanadrza i wyjął, pokazał, że ręka była trędowata jako śnieg. Włożył z powrotem i wyjął i była czysta. Wziął laskę, którą miał w ręku, porzucił na ziemię, obróciła się węża. Schylił się Mojżesz, ujął za ogon, obróciła się z powrotem w laskę. To były, proszę braci, 3 znaki, które były pokazane narodowi starszym izraelskim. A starsi izraelscy przedstawiali cały lud. I jest powiedziane, że po trzech znakach nie było dyskusji. Wszyscy starsi izraelscy zostali tymi 3 znakami przekonani, że to jest posłaniec Boży. I teraz, proszę braci, przy którym przyjściu naszego Pana? Pan te 3 znaki zademonstrował przed ludem Bożym i my jako duchowy Izrael powinniśmy dostrzec te 3 znaki. Woda nam przedstawia w Piśmie Świętym Słowo Boże i Słowo Boże od 100 lat zostało rozlane na świat tak jak nigdy. Czy sobie przypominacie, proszę braci, starsi wiekiem ludzie, czy w moim wieku, o może niekoniecznie w moim wieku, za młody jestem, żeby wasi ojcowie mieli w domu Pismo Święte? Nigdy. Kto by tam w Polsce w latach 1900 miał Pismo Święte w domu, w Polsce? Ja myślę, że nawet by można policzyć w Polsce, ile było książek Pisma Świętego. W Polsce dużo ludzi było. Nie było Pisma Świętego. W innych narodach było to samo. Słowo Boże, przed którym przyjściem naszego Pana, nie było rozlane na ziemię, czyli na społeczeństwo. Dopiero Pan Bóg złożył tak okoliczności, że woda Słowa Bożego, rozpowszechnienie Pisma Świętego zostało rozlane na społeczeństwa ludzkości, przy którym przyjściu naszego Pana, czyli to 100 lat temu jest ta działalność. I dziś, proszę braci, w Melbourne, daleko w Australii, ja mogę iść do księgarni, gdzie jest księgarnia tylko z Bibliami i wykupić sobie w polskim języku Biblię. I każdy inny z innej narodowości może w swoim języku wykupić Biblię. To nam wskazuje, że narody chrześcijańskie zostały o Ewangelii powiadomione. Świadczą nam o tym te kościoły protestanckie rozbudowane, ta wolność religijna w Ameryce, w Europie i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę braci, skutek wylania społeczeństwa, jaki skutek by powinien być? Skutek to powinien być taki, że powinno to się obrócić w dobrobyt. Tak jak w Ameryce rozpowszechnienie i wolność religijna spowodowała dobrobyt. Ale teraz skutek miał być odmienny, że woda miała się obrócić w krew. To, co człowiek nie lubi, co człowiek ma wstręt do krwi, to jest bardzo nieprzyjemna rzecz. Ewangelia Słowa Bożego dla społeczeństw, ludzkości dziś na świecie stała się czymś odrażającym. Ludzie niechętnie mówią o religii. Ludzie niechętnie dyskutują o religii. Gazety się wstydzą napisać coś o religii. W telewizji nikt nie chce mówić o religii. Nigdzie w radiu nie ma audycji o religii. Jeżeli jest jakaś audycja nadawana o czystym Słowie Bożym, to ją chcą ukręcić. I w niedalekiej przyszłości będą zlikwidowane audycje radiowe w radiach o Słowie Bożym. To jest takie moje zdanie. Następnie jest powiedziane, że ręka włożona w zanadrze przedstawia nam władzę, moc, moc Bożą. Ręka w tym wypadku może nam przedstawiać Kościół, że przez Kościół Pan Bóg się pewne wydarzenia będzie powodował i czynił. I Kościół tu na ziemi, pokazany w tej ręce Mojżesza, może nam przedstawiać, że Pan Bóg pozwolił na to, że ci ludzie z tej strony zasłony, lud poświęcony, nie są perfekt, nie są doskonali, że nie wyróżniają się od innych ludzi, bo trąb przedstawia nam grzech. Są takim grzesznymi ludźmi jak wszyscy inni. A nie jeden z nas, proszę braci, w dzielnicy, gdzie mieszkamy, nie jest wyróżnieniem ideału i ludzie nie widzą nic w nim. Raczej mogą się dopatrzyć i powiedzieć, to przecież nie jest nic specjalnie ten człowiek. Bo jest tak. I dlatego, proszę braci, Pan Bóg na to dozwolił. Później jest powiedziane, że laska Mojżesza była porzucona. Laska przedstawia nam władzę. I dla wielu z naszych braci sprawia pewną trudność. Pan przyszedł po raz który na ziemię, z laską miał przyjść. A teraz mówią, gdzie ta laska? To mówi, przecież tyle zła na świecie. My jako badacze Pisma Świętego, jako ci 70 mężów z narodu izraelskiego, kiedy zobaczyli to wydarzenie, to uwierzyli. Laska miała obrócić się wędrę. Myśmy się spodziewali, że przy którym przyjściu Pan miał przyjść z laską, ale ta, musimy pamiętać, laska miała się obrócić węża. Czyli wygląda, jak gdyby władza z ręki Pana Jezusa się wyślizgnęła. Więcej zła, aniżeli władzy. Mocniejsze zło, rozpowszechnienie zła. I to niektórych braci wytrąca z równowagi wiary, o które przyjście. To mówią, jakby Pan po raz, który mógł być, kiedy tyle zła, więcej jeszcze jak przed rokiem 1874. To jest prawda, bo Pan porzucił laskę. I ona obróciła się węża. Ale proszę braci, błogosławiony wynik. My mamy widzieć oczami wiary, że przyjdzie czas, że Pan Jezus ujmie tą laskę za ogon. I pierwszą plagą w Egipcie to się skończyło dla narodu żydowskiego i jest powiedziane tak: i uwierzył lud Mojżeszowi. Oto błogosławiony, błogosławiona była ta klasa, że uwierzył lud i Mojżeszowi. Co by było, proszę braci, gdyby tak lud nie uwierzył Mojżeszowi? Komplikacja. Oni jednogłośnie mu uwierzyli. Proszę braci, należmy do tej klasy. I uwierzył lud Mojżeszowi. Uwierzmy w te słowa, które Pan mówi. Uwierzyli. Uwierzyli, nie namacali, nie dotknęli. Uwierzyli, że to jest posłaniec Boży. I nam dziś bardzo dużo wiary potrzeba. I gdyby was ktoś dziś przekonywał, proszę braci, podwracał waszą wiarę, we które przyjście naszego Pana, to czy żeby uwierzyć, że Pan nie przyszedł po raz, który nie potrzeba też to przyjąć wiarą? I tak tym, który by nas przekonywał, że Pan nie przyszedł po raz, który, to ty o sobie musimy uwierzyć tak, jak uwierzyliśmy wywodą wiernego sługi brata Russella. Z tą tylko różnicą, że ten, który mówi, że nie ma Pana po raz, który, nie może przytoczyć na ten temat żadnych dowodów, znaków czasu. A my na temat wiary, we które przyjście, możemy przytoczyć wydarzenia i znaki i czasy. O tyle jesteśmy w lepszej pozycji. Dlatego, proszę braci, prosiłbym was, że sprawy wiary nie pozwólmy sobie naruszyć. Przypominam, jak dziś jedziemy sobie w pociągu z bratem Wojtkowskim. I on rozpoczął wywody na temat, że Kościół nie został wzbudzony z którym przyjściem naszego Pana. A ja mu mówię tak, bracie Wojtkowski, ja wierzę w to i uwierzyłem. Ale powiedz mi, gdyby mnie Pan powołał kiedyś w życiu, do życia duchowego czy ziemskiego nawet, i gdybym ja dziś przez całe życie i umieram z wiarą w zbudzenie Kościoła, a bym się później przekonał, że Kościół był naraz zabrany i wzbudzony nie w tym czasie, kiedy ja uwierzyłem, czy mi to zaszkodzi w moim życiu i Pan Bóg by mnie za to obciążył i powiedział? No mówi, nie, w żadnym wypadku, to nie jest taka rzecz wielkiej wagi. A ja mówię, bracie Wojtkowski, a gdyby Kościół był w którym przyjściu wzbudzony, a ja bym propagował, że nie jest wzbudzony i obalał wiarę innych braci, a przy zmartwychwstaniu, kiedy my powstaniemy, rzeczywiście się okaże, że planem Bożym było tak, że przy którym przyjściu Kościół był wzbudzony, to co w ten czas? Czy Pan Bóg by dał naganę i powiedział ci o małowiernym? To zwiesił głowę na dół i nie wiedział, co powiedzieć. I mówię, proszę brata, to jest wiara. To jest moja wiara i dlatego uważam, że zmienić wiarę to musi na to być naprawdę jakiś wielki powód. Harmonijność nauk. I mówię, bracie Wojtkowski, ja bardzo cię kocham, ale więcej szanuję, bo uważam, jak uważasz. Czy wierny sługa miał większą miarę Ducha Świętego jak ty? On mówi, bezwzględnie. Ja mówię, to ja wierzę, że ty masz Ducha Bożego. Ale że brat Russell miał większą miarę Ducha Bożego i jeżeli bym się miał zawieść, to daruj. Ale wolę oprzeć moje zaufanie na wiernym sługi Arnatowi. To mnie poklepał po ramieniu i mówi, wiesz co, jak tak wierzysz, to nie będziemy dyskutować, ja nie będę chciał ci burzyć przekonań. I dlatego, proszę braci, radziłbym nam w tym czasie, co my żyjemy, szanować naszą wiarę. Wiara, po co? Mamy teraz tak dużo problemów życiowych, żeby nasze rodziny były razem z Panem i żeby nasze zgromadzenia były w harmonii i tak dalej. Dlatego tarcza wiary nam jest bardzo potrzebna dzisiaj. Nie róbmy się filozofami, nie dyskutujmy, ale raczej przypatrujmy się wydarzeniom czasu. Na przykład pierwsza plaga, która przyszła na Egipt, którą Pan Bóg dozwolił, że Mojżesz do Egiptu przyszedł i nadszedł ten czas, żeby Egipt został uderzony tymi plagami, to jest powiedziane, że Mojżesz podniósł laskę swoją w drugiej księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, w 19 wierszu jest powiedziane, że wszystkie rzeki, strugi obróciły się wody w krew. To jest, proszę braci, nie znak Mojżesza. To było coś podobnego, ale nie to samo, co Mojżesz demonstrował przed Izraelem. To było coś więcej. Wszystkie strugi i wody na świecie miały się obrócić w krew. I dziś, proszę braci, mamy to dostrzegać, że na globie ziemskim została czysta woda obrócona w krew. Musimy to dostrzec. że Słowo Boże wszędzie na ziemi, we wszystkich społeczeństwach jest tak, że niechęć do religii się wytworzyła, powtarzam się, odnośnie tego samego, tej samej rzeczy co do tego znaku mojżeszowego, że my mamy to dostrzegać, że Egipt miał być uderzony tą plagą, że wody miały się obrócić w krew. Dziś, proszę braci, nawet niereligijni to są pastorzy, ateiści są pastorzy. Dlatego uważam, proszę braci, że ta pierwsza plaga, którą Egipt miał być uderzony, to było to ta niechęć do spraw religijnych, do prawdy, do Słowa Bożego, niechęć wszędzie, w protestanckich, najbardziej religijnych narodach i katolickich, ubolewają w gazetach wszędzie, że kościoły są puste. Można by piękne kościoły kupić na Zachodzie i w Melbourne. Puste są. Dlaczego świat dąży do tych unii, żeby się złączyć? Dlatego, że finansowo nie mogą utrzymać tych majątków posiadanych, kościołów malować, utrzymywać je, konserwować. Nie ma na to środków pieniężnych. Dlatego powstają z przymusu te unie. Bo ci ludzie, których były pełne kościoły, przed tym mieli otwarte kieszenie, a jak teraz ich przyjdzie tam staruszków 5-10, kto to ma utrzymywać? Kto ma na pensję tym księżom, tym protestanckim pastorom płacić? Nie ma. Jest niechęć do religii. Wszędzie, w szkołach, gdzie tylko są jakieś szkoły, to tam wszyscy nauczyciele propagują taką raczej antyreligijną sprawę. Dlatego myślę, proszę braci, jestem przekonany, że tą plagą nasz Pan przy którym przyjściu Egipt uderzył. Ale nie jestem zwolennikiem, że wszystkie 10 plag muszą się odbyć kolejno i nie jestem zwolennikiem, że miał być Egipt uderzony plagą i ta plaga miała być zdjęta. Jestem zwolennikiem, że raczej w pozaobrazowym znaczeniu te plagi nie odchodzą od Egiptu. Zostaną aż do końca. Jeżeli świat został uderzony przy którym przyjściu naszego Pana plagą tej wody, która się miała obrócić w krew, że ta sytuacja nie jest odwołalna. Że to będzie narodom towarzyszyło przez długie lata, że te wszystkie plagi w końcu będą skoncentrowane w społeczeństwach. Następnie, proszę braci, w 8 rozdziale 5 i 6 wierszu jest powiedziane, że Mojżesz wyciągnął swoją laskę na Egipt i uderzył Egipt i wyprowadzone zostały żaby. Według mojego zapatrywania żaby przedstawiają nauczycieli religijnych i politycznych. Ponieważ żaba ma wypukłe oczy. Oczy nam mogą reprezentować mądrość i przywódcy religijni i polityczni są obdarzeni pewnego rodzaju mądrością. Wypukłe oczy. I żaba skrzeczy. Przywódcy polityczni skrzeczą. Religijni też skrzeczą. Ale kiedy skrzeczą, kiedy mówią, to tak swoje wywody potrafią argumentować, że masy ludzi potrafi w to uwierzyć. Mamy tam na Zachodzie jednego Billy Graham z Ameryki, bardzo popularny kaznodzieja, że kiedy wygłosi kazanie, to młodzież takich nastolatków garnie się do chrztu. Jest wyznania baptystów, ma tak umiejętną mowę i tak pięknie potrafi przemawiać, że ludzie się garną, żeby się poświęcić. On nie nawołuje, żeby się poświęcać może do chrztu Jezusa Chrystusa, tylko do chrześcijańskiego życia, do naprawy życia. I ludzie się garną. Proszę braci, religijni przywódcy mają tą umiejętność i polityczni też. Że niektórzy ludzie to by się bili z tym politykiem razem, a później się okazuje zawód. I właśnie żabom tym towarzyszy, kiedy skrzeczą, to żabom towarzyszy nadęcie się. Że żaba kiedy skrzeczy, to się nadyma. I myślę, że to byłby też odpowiedni komentarz, że tak ci, jak i ci przywódcy, kiedy skrzeczą, to się nadymają. Są zarozumiali. Są nie do usunięcia. Są w swojej dumie tak wielcy, że czasami to kończą swoim życiem na tych stanowiskach. Żaba jest tchórzliwa. Nawet zając po brzegu rzeki, stawu, może hasać I żabie by nigdy krzywdy nie zrobił zając, bo nie ma takiego zamiaru, a wszystkie żaby jak jedna plus do wody. Tchórzliwa. I to samo macie z przywódcami religijnymi i politycznymi. Jak tylko zawieje niebezpieczeństwo jakieś, to nigdy pastorzy księża nie narażą swoich głów. Tak powsiąkają, tak się schylą, nawet się zrobią współpracującymi z rządami, najgorszymi rządami, że tak tchórze, życiowe tchórze. Politycy będzie krzyczał, a jakby przyszło co, to już nie ma tych przywódców politycznych. I proszę braci, kiedy plus do wody, to lubią się ich w błocie. Kiedyśmy na raki szukali żab, to trzeba było w błocie ich szukać, bo tylko czubek nosa wystawiły z błota. Błoto może nam przedstawiać co? Niemoralność. Że przywódcy religijni i polityczni lubują się w błocie. Ich dobrobyt, ich pieniądz, ich pewność polityczna doprowadza do tego, że nie żyją moralnie ze swoimi żonami, nie dbają o swoje rodziny, używają świata, bo i mają do tego przystęp. I dlatego wielu księży, nawet statystyki podają, że jest homoseksualistów, w bezbożnym życiu, życie swoje prowadzą, bo uważają, że już nikt ich zdjąć z tamtych stanowisk nie może, bo raz wyświęcony to już na zawsze mu się to należy. I dlatego tam się gnieździ brud po klasztorach katolickich, na parafiach dzieje się bardzo wiele niemoralności i na wysokich stanowiskach tak samo nieraz gazety nam obwieszczają o różnych nadużyciach i niemoralnościach. Myślę, że to by miało swoje zastosowanie. Nigdy tak, proszę braci, nie było. Nigdy. Przed którym przyjściem naszego Pana nie było tyle przywódców. Nie było partii politycznych w pierwszym rzędzie. Były tylko ustroje dyktatorskie, gdzie rządził Franciszek Józef Cesarz. A w Niemczech był cesarz niemiecki, a w Rosji był car. To były potęgi. A dziś, proszę braci, każde państewko, w każdym państewku tyle partii, że nieraz do rządu nie może większość dojść. Tyle natworzyło się przywódców. Tak samo, proszę braci, tyle nauczycieli, co przy którym przyjściu naszego Pana nigdy dawniej nie było. Pan Jezus to powiedział, pytali się uczniowie, Panie, po czymże poznamy? Pan Jezus powiedział, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, ponieważ powstanie wiele fałszywych nauczycieli, którzy będą podszywali się pod imię moje. Mówił o tych żabach. Świat miał być dotknięty tą plagą żabami i ja uważam, że żyjemy w tym czasie, że ten proces odbywa się w dalszym ciągu, że świat został dotknięty tą plagą żab. Dalej, proszę braci, trzecią plagą jest powiedziane, że były trzy. Kto z braci był w Kozach na zebraniu, ja podałem swoją sugestię, że według mojego zapetrowania to są jest niezadowolenie. Dawniej ludzie byli zadowoleni ze wszystkiego. Byli ubodzy, byli biedniejsi, nie było takich ładnych ubrań, takich ładnych domów, nie było tyle roboty, nie mieli ludzie tyle pieniędzy, ale ludzie byli zadowoleni. Jeszcze dziadka, jak pamiętam, jak nam opowiadał historię z Austrii, to ludzie byli zadowoleni. Skąd powstało to Mazowsze? Skąd powstały te zespoły ludowe? Z tych szczęśliwych dni, kiedy przyszły święta, była choinka, były szopki, były gwiazdy, ludzie byli chorudzi, ludzie mieli czas na to. Skubali sobie pierze, urządzali różne takie śpiewy, mieli czas na rozmowy, na spotkania, na tworzenie ludowych pieśni. Ludzie byli szczęśliwi, a biedni, obtargani. To są pozostałości z tego szczęścia, z biedy. A dziś, proszę braci, przy którym przyjściu naszego Pana, umiejętność sprawiła bogactwo, dostatek. Ale świat został dotknięty wszami, niezadowoleniem, że jak człowiek ma wszy, to się gryzie. Już jak jeden ma, to patrzy, czy drugi. I teraz, proszę braci, pokażcie mi ludzi zadowolonych w pociągu, w tramwaju, w pracy, gdzieś. Wszędzie, jak spotkacie się z ludźmi, to są niezadowoleni. Przypominam sobie czas, że kiedy mój tatuś kupił rower, tośmy wybiegli spod naszego domu jakieś 300 metrów, bo tatuś prowadził rower nowy do domu. Też my go tak dotykali, głaskali, ten lakier, wszystko, tak my się cieszyli, że nasz tatuś ma rower. Ile to było radości. Ale ten rower później był za mało. Ludzie już motocykle mieli, samochody. Jak człowiek ma samochód stary, no przydałby się nowy. Jak jest nowy, domy i tak dalej. Nie ma końca. Ludzie ciągle narzekają. Zarobki są takie wysokie dzisiaj, że już się nie da wyższych zarobków podać. Że niemożliwe jest, żeby te zarobki jeszcze były wyższe i jeszcze wyższe. Spróbowalibyście coś wyprodukować. Niechby ktoś z nas się wziął za robienie butów i kupił skórę i sam sobie wyklepał te buty i sprzedać je za 500 zł, czy by dużo na nich zarobił. Nie zarobi za dużo. I z każdą rzeczą będzie tak, że ten zarabiający często musi użyć dużo spekulacji, dużo sprytu, żeby miał dobry zarobek. I dlatego, proszę braci, wszędzie ludzie narzekają. Nie myślcie, że tylko w Polsce. Narzekających ludzi jest więcej na Zachodzie, więcej w Ameryce, a jak dużo ich jest w Australii, to nie macie pojęcia. Wszyscy ludzie narzekają, że byle tylko jakaś okazja, żeby się nadarzyła, to ludzie od razu protestują. U nas jest taka wolność do protestu, że wydaje nam się, że ci ludzie to są tacy zawodowi protestanci, że tylko protestują. Gdzie tylko się zarządzenie ukaże jakieś nowe czy co, to już są niezadowoleni. Pierwsi idą studenci, a za nim idą junie, te związki zawodowe i ciągle są strajki, protesty. Nieraz w roku jest 50 strajków. 50 powiedzmy tych szoferów, którzy ciężarówkami jeżdżą w elektrowni, potrafią na 2 tygodnie sparaliżować nasze miasto 3 milionowe. Bo oni zastrajkowali i nie wydadzą prądu i w ten czas tramwaje, koleje, fabryki, wszystko staje. W domu tylko jedną żarówkę wolno świecić. Bo są takie przepisy, gdyby cię chwycili, to zapłacisz. Nieraz nam puchnie głowa. Nie można się otrząsnąć ze strajku. Albo pociągi nie idą, bo maszyniści strajkują. Albo nie idą pociągi, bo konduktorzy strajkują. Albo nie idą pociągi, bo ci, co wajchy przekładają, strajkują. Bo oni są zrzeszeni w innym układzie związków zawodowych. Albo strajkują ci, którzy tramwajami jeżdżą. Albo strajkują jeszcze inni. Ciągle tylko są... Czego to jest dowodem? Niezadowolenia. Nieraz ludzie w hucie strajkują 3-4 miesiące. O 20 centów poprawę na godzinę. Policzcie, ile stracą, jeżeli robotnik zarabia 4 dolary na godzinę. Nigdy, choćby 5 lat robił, to nie nadrobi tego, co stracili. Nie nadrobi. A umowa związków zawodowych, gdyby im poprawili te 20 centów, obowiązuje tylko na 2 lata. To się nie zamortyzuje nawet ta strata. Ale to jest, proszę braci. I tego nie wolno gasić ducha. Nie wolno nam wykazywać, że ludzie pozbawieniście są racji, bo mają rację. Bo im się krzywda dzieje. Trudno być takim sędzią, ale ja dostrzegam, proszę braci, że to jest plaga wszów. Że wsza człowieka nie gryzie, nie niszczy, nie szkodzi go, nie ubędzie go z krwi, z niczego. Chodzi mu pod koszulą i swędzi go i on się ciągle drapie. I takie drapanie na całym świecie można widzieć. Myślę, że świat nie był tak dotknięty tą plagą kiedy indziej. W żadnym wypadku. Jestem przekonany, proszę braci, według oczywiście mnie, nie musicie to przyjąć, bo może ktoś z braci dopatrzy się jeszcze innego znaczenia tych wszów i ja bym chętnie to usłyszał i być może, żebym też podzielił swoje zdanie. Następnie, proszę braci, 4. plaga w 8. rozdziale, 21. rozdziale jest powiedziane, robactwem został Egipt dotknięty przez Mojżesza. Robactwo według mnie to może przedstawiać nam demoralizację. Pan Jezus powiedział w 24 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, że przy jego wtórnym przyjściu rozmnoży się nieprawość. Czy to nie możemy zauważyć, proszę braterstwa? Takiej nieprawości jak dzisiaj i demoralizacji, która się szerzy, pokazane w robactwie, nigdy przedtem nie było. W ostatnich 100 latach nagromadziło się tak dużo trudności, że w Australii co 4. małżeństwo jest rozwiedzione. To jest ogromny odsetek. Nie tylko to, proszę braterstwa, ale w szkołach, w gimnazjach szerzy się taka demoralizacja, że nie ma dziewczynki czystej. Są automaty ustawione z różnymi antykoncepcyjnymi tymi środkami, że dziewczynka za niedużo pieniędzy może różne rzeczy i chłopaki sobie kupować dla siebie. W szkołach, na korytarzach to jest porozstawiane. I proszę braci, nie tylko powiedziałbym to, ale jeszcze w życiu wam nie przyszło na myśl, jakie filmy się wyświetla. Kapitalizm, podły kapitalizm, który chytry na dolara, budują takie filmy, żeby od młodzików 17-18 lat, którzy stoją dopiero przed faktem życia, żeby wzbudzić ich zainteresowania już tą klasą pracującą, żeby wyłudzić od nich pieniędzy, to buduje się takie w Ameryce filmy różnie seksualne, demoralizujące, że jeden światowy człowiek, jak mu powiedziałem o tym, to mówi, to panie, to jest za mało. To jak ja byłem na wizycie w Stanach Zjednoczonych, to mówi, jakby pan widział obcowanie psów z niewiastami, mówi, to na filmach pokazują, to by panu jeszcze więcej włosy na głowie stanęły. Myślę, proszę braci, żeby było dobrze, żeby była taka grupa ludzi, czy to braci, żeby wysłali listy protestacyjne do rządu Stanów Zjednoczonych i do niektórych rządów, gdzie tam ta zaraza demoralizacji się rozszerza, i ostrzegła ich Eliasza głosem, że musi na nich spaść taka kara, jaka jeszcze nigdy nie była. Że oni zezwalają tym producentom drukować, wyświetlać filmy, pisać książki, drukować różne takie brzydkie rzeczy. To, proszę braci, jest demoralizacja. Myśmy z żoną wysiedli we Frankfurcie, w Niemczech, z samolotu. Jako turyści mieliśmy parę godzin czasu, to mówimy, idziemy zwiedzić miasto. No gdzie? Wyszliśmy z dworca, na dworcu kolejowym, ponieważ z lotniska przyjechaliśmy pociągiem do miasta. Co drugi sklep, nagie kobiety, co drugi sklep, różne obrzydliwe rzeczy. Żona mówi, chodźmy stąd. I napisy, ponieważ rozumiemy po angielsku i po angielsku są napisane i po niemiecku, to mówi, już nie chodźmy dalej. Prędko my się nawrócili środkiem drogiem myśli. Już my nie szli chodnikiem, żeby nasz wzrok nie napotykał na te obrzydliwe rzeczy. Proszę braci, robactwo rozmnożyło się na świecie, ono wszędzie jest. Pomiędzy młodzieżą jest, u starszych jest, na stanowiskach jest i to, co wam powiedziałem. Dziennikarze wyłowili nawet jaki procent w rządzie, w parlamencie angielskim, ilu jest homoseksualistów. I to oficjalnie. To nawet kościoły w Australii, gdzie ksiądz daje ślub dwóm mężczyzn. To, proszę braci, musi być bardzo blisko koniec. I tym braciom przyznaję rację, co te daty wyprowadzają. Nie tym datom, tylko temu duchowi przyznaję rację, że czas jest bardzo bliski. Tylko pomylili się, że zamiast ducha podchwycić bliskiego czasu, to podchwycili, że Pan nam powinien objawić jakieś daty i wyliczenia. Duch jest właściwy, tylko wyliczenia nie są właściwe. Żyjemy bardzo blisko, że już wiele plagami świat został uderzony i myślę, że powinniście mieć otworzone oczy. Słuchając dziennik w telewizji, oglądając pewne nieraz wystawy, obrazy, dowiadując się o pewnych rzeczach, żebyście umieli sobie to porównać, że robactwo to jest demoralizacja i tym robactwem Egipt, świat został przy wtórnym przyjściu naszego Pana dotknięty. Piątą plagą, proszę braci, było... Piątą plagą były wrzody na bydle i na ludziach. Ja sobie to, kiedy nad tym myślałem, to pomyślałem sobie, co by to mogło być? Wrzody na ludziach i na bydle. Doszedłem osobiście do przekonania, że tymi wrzodami, czego nie było przed tym, przed wtórnym przyjściem naszego Pana, a teraz to jest. Bo charakterystyka wrzodu to jest tak, że człowieka ściąga. Jeżeli człowiek się przeziębi i na szyi dostanie wrzody, to aż mu na dół głowę skręci,
i bardzo boli człowieka. Boli i boli i boli. Przypominam sobie, za moich czasów to wygniatano wrzoda i kiedy go wygnieciono, to aż dziura została. I w ten czas się człowiekowi ulżyło. Teraz lekarze przecinają, mają swoje zabiegi. Ale dawniej było tak, że jak wygnieciono wrzoda, to się mu ulżyło. Ja pomyślałem sobie, czy by to przypadkowo nie odpowiadało dyktatorstwu, jakie zaistniało przy wtórym przyjściu naszego Pana. Że mieli powstać dyktatorzy. Że organizm społeczeństwa niekiedy jest nawiedzony przez dyktatorów politycznych. Że to tak jak wrzód niepożądany przyczepi się na ciało społeczeństwa i trzyma się tak długo, dopóki nie zostanie wygniecione siłą. A jak się go wygniecie, to się ulży społeczeństwu. Czy proszę braci, taki wrzód, jakim został nawiedzony naród hiszpański, tyle lat tam nie było wolności prasy i ducha. Tyle lat społeczeństwo było gniecione, kto się pojawił, to go zniszczono, zniszczono go. I na świecie, gdybyście śledzili, przy którym przyjściu naszego Pana, to tacy dyktatorzy jak Hitler, jak Mussolini, ile oni krzywdy nie tylko społeczeństwu niemieckiemu zrobili. A w naszym społeczeństwie ile to było? I to był wrzód, że był tak długo, dopóki nie dojrzał. Jak już dojrzał, jak już główka się zrobiła biała, nadszedł czas, a wygnieciony został, to społeczeństwo odetchnęło. Ulżyło się społeczeństwu. Ja myślę, że to tylko te wydarzenia dyktatorstw, tak ich dużo się nagromadziło przy wtórym przyjściu naszego Pana, że my jesteśmy świadkami, że w procesie te rzeczy nawet są. Dalej, proszę braci, czytamy w 9 rozdziale, a w 10 wierszu. W 9 rozdziale, a w 10 wierszu czytamy tak. Tak, to właśnie o wrzodach jest powiedziane. A w 9 rozdziale i w 3 wierszu i 5 to jest powiedziane o morowym powietrzu. Morowe powietrze, proszę braci, myślę, że to może nam przedstawiać to, co Pan Jezus powiedział też w 24 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie jest powiedziane, że powstaną wojny i wieści o wojnach. Że tego też dawniej nie było. Żeby tak narody braterskie walki prowadziły pomiędzy sobą. Tyle wojen w ostatnich 100 latach nastało, że to tak jakby nawet bez przerwy one były prowadzone i były ogromne straty. Że nie tylko pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa miliony ludzi pochłonęła, ale że przy którym przyjściu naszego Pana, to co Pan Jezus powiedział, po czym poznamy, że powstaną wojny i wieści o wojnach. Dalej, proszę braci, w 9 rozdziale, w 17 wierszu jest powiedziane, że miał przyjść grad. Grad to jest Słowo Boże. A w jednym proroctwie Izajasza jest powiedziane, że pobije grad nadzieję omylną. Ja myślę, że przy którym przyjściu naszego Pana Pan użył swój lud do rozpowszechnienia prawdy, żeby prawda wykazała błąd. Bo grad to jest skrystalizowana woda. I jest powiedziane, grad pobije nadzieję omylną. Że prawda Słowa Bożego, przy którym przyjściu naszego Pana, miała pobić nadzieję omylną. Że przez wieki przetrwały średniowiecza błędy. O duszy, o piekle. A te zostały tylko obalone przy którym przyjściu naszego Pana. I dziś pytajcie tylko prostego katolika. Czy wierzy w te paskudne błędy średniowiecza? Już się wstydzą księża to rozpowszechniać. Już nie mówią o piekle. Już nie mówią o tych rzeczach. I protestanckie kościoły też już te rzeczy nie mówią. Dlaczego? Bo wyszła prawda na czasie. My nawet, jeżeli to uczynił wierny sługa, ale to tak ta prawda przeciekła do wielu ludzi, że proszę braci, wszyscy protestanccy nauczyciele byli zawziętymi wrogami wiernego sługi brata Russella. Ponieważ prawie wszystkie nakłady pism, gazet drukowały artykuły brata Russella. I ta wiadomość i ta prawda docierała do każdego narodu i to było właśnie tym wielkim pogromem dla błędu. Mój dziadek opowiadał, że kiedy szli na odpust do Częstochowy albo do Kalwarii z Chrzanowa, to mówi, że jak tam się gdzieś zakradł do podziem, to widział, jak zakonnicy szuflami pieniądze zgarnywali, do worków ładowali. Ja wierzę, że tak było, bo na to było dużo takich świadków, że księża czerpali ogromne dochody, stąd wielkie bogactwo papieskie urosło do potęgi, że z biednych ludzi czerpano takie wielkie dochody. I teraz, proszę braci, przy którym przyjściu naszego Pana ta rzeka Eufrates dochodów narodowych do Rzymu, do papiestwa została odcięta. Co to uczyniło Grat? Grat pobił nadzieje omylne. Już raz na zawsze ludzie nie pozwolą się w błąd wprowadzić, uwierzyć w te nadzieje omylne, które przez tyle wieków były. I to w krótkim czasie się zrobiło. Polski naród był katolickim narodem, a już dziś nie są fanatycznym narodem. Dlatego, proszę braci, dalej mamy powiedziane, że po tym gradzie przyszła szarańcza. Niedawno w Australii, Australia była nawiedzona w Stanach koło, w Queensland, koło Brisbane, była nawiedzona szarańczą. To fotoreporterzy z dzienników, z telewizji pojechali, żeby to wszystko fotografować. Nie do uwierzenia mogliście widzieć, jak całe fale się zbliżały i na ziemię osiadały. A jak pokazali, jak ta szarańcza gryzła tą ziemię, to nawet korzenie z ziemi wygryzała. Oczywiście, że to zniszczono przy pomocy środków chemicznych, przez samoloty i helikoptery. Bardzo dużo to pieniędzy kosztowało, ale proszę braci, nie pozostało farmerom ani jednego liścia na drzewach. Nie pozostało trawy, a owce i krowy na wielkich pastwiskach australijskich ginęły z głodu w przeciągu paru tygodni. Że pokazowali za niedługo znowu szkielety z krów i z baranów. Takie wielkie szkody zrobiła szarańcza. Myślę, proszę braci, że szarańcza może nam przy wtórym przyjściu naszego Pana reprezentować, że świat miał być uderzony niewiarą. Że nadzieja i wiara jest pokazana w zielonych liściach, tak jak brat Edgar w tej broszurce drzewo nad strumieniem wód wsadzone tłumaczy. Myślę, że to jest odpowiednie, że przy wtórym przyjściu naszego Pana i zali znajdę wiarę. I dziś jesteśmy świadkami, że nie tylko tam, gdzie się mówi, że powiedzmy w sektorze, gdzie są niektóre państwa komunistyczne, że tam się niewiara szerzy. Nie, proszę braci. Największa niewiara szerzy się tam, gdzie jest najwięcej kościołów. Tam, w tych narodach protestanckich, byście się zdziwili, jak ludzie do wiary nie przykładają wagę, jak nie mają żadnej nadziei, jak nie mają wiary, jak księża, co uczą, nie mają wiary. My ten fakt musimy stwierdzić, że dziś na świecie nie ma i coraz mniej, i coraz mniej. Ludzie wierzą i wierzą, że to jest skutek niewiary, że ta szarańcza, cokolwiek pozostało po tych innych plagach, to ta szarańcza miała zniszczyć, że człowiek do człowieka nie ma zaufania, że człowiek nie wierzy. Uważam, że świat został przy którym przyjściu naszego Pana dotknięty tą niewiarą. Następnie, proszę braci, jest powiedziane, że po tych 8 plagach przyszedł czas, że Mojżesz wyciągnął laskę swoją z Aaronem i na cały Egipt przyszła ciemność. Były to nazwane ciemności egipskie. My nie wiemy, jak to długo trwało, my nie wiemy może dokładnie, ale jest powiedziane, że w ziemi Gosen w każdego domu Izraelity była światłość. My tego nie wiemy, jak się to stało, tylko że była światłość. Niech ta światłość, ożywiająca światłość, która była pokazana w świeczniku, świeci w ziemi Gosen, tam pomiędzy ludem Bożym. A proszę braci, bo ma przyjść czas, że ciemność będzie egipska na całym świecie. Ciemność to znaczy ograniczenie działalności, swobody, ruchu, głoszenia Ewangelii i ciągle myślę, że świat jeszcze tą plagą nie został uderzony. I gdybyśmy mieli spisać proroctwa, które jeszcze nie są wypełnione, to do jednych z nich musielibyśmy powiedzieć,
że proroctwo o ciemnościach egipskich jeszcze nie nastało, jeszcze się nie wypełniło. I mamy to wyczekiwać. Mamy wyczekiwać i obserwować, w jaki sposób świat będzie zdążał do tego, żeby ciemności zapanowały. I dlatego spodziewamy się w niedługiej przyszłości, że chociaż świat jest religijny na świecie i nie z tej strony, proszę braci, z obozu socjalistycznego, wyniknie nietolerancja religijna i zakaz religii. Ale spodziewamy się tej rzeczy, że połączonej Junie razem z władzami kapitalistycznymi, że im będzie nie na rękę prawda i tam pierw zostanie ta ciemność wprowadzona. I to musi się wypełnić. Musimy czytać gazety, obserwować wszystkie wydarzenia, w jaki sposób do tego będzie świat dążał, żeby ciemności, żeby nietolerancję, żeby zakaz wprowadzić. Jeden z braci mi mówił, że tylko jeszcze są miesiące policzone, że w Australii bracia mają radiostację, gdzie nadają tą dyskusję biblijną. Że tylko miesiące jeszcze dzielą od tej decyzji. Widocznie ten kierownik, który podpisał ten kontrakt, już jest stary i czekają, żeby umarł, żeby się nie skompromitował. Jak już dał raz zezwolenie, to nie może wydać zakazu. Może kiedy oczy zamknie, a przyjdzie nowy, to już nie da nowego zezwolenia. Dlatego, proszę braci, myślę, że ten wypadek zdarzeń ciemności egipskiej jest jeszcze przed nami. Następnie mamy powiedziane, że ostatnią plagą w Egipcie to było pobicie pierworodnych. Wiadomo nam o tym, że pierworodni w Egipcie to byli murem w narodzie izraelskim. Pierworodni znowu w Egipcie to byli następcami tronu, następcami rodu. Pierworodny to coś znaczył. Oni by dzierżyli prym w narodach, byli patriarchami i tak dalej. Dziś, kiedy rozglądamy się po świecie, to cały system ekonomiczny i polityczny jest usadowiony na mądrych głowach. Spoczywa na mądrych barkach. I gdyby ktokolwiek z nas, proszę braci, myślał, że jest źle w naszym państwie, że brakuje cukru, że nie ma dostatecznej ilości mięsa, a gdyby ktoś nas postanowił ministrem handlu, to nie myślcie, żeby było więcej. Ja myślę, żeby było mniej. Jeszcze więcej nieudolnie by my to prowadzili. To są tak mądrzy ludzie, ale ekonomikę prowadzić to nie jest tak łatwo. Tak jak ekonomia w domu nie jest łatwa. Ile to razy nie mamy? Ja w Australii kupiłem... Nie, przepraszam, nie ja kupiłem. Dzieci mi kupiły prezent ubrania. To, co mam na sobie, to jest moje pierwsze ubranie w Australii i na urodziny dzieci mi kupiły i zrobiły niespodziankę. Żona im coś dołożyła. Pytam się dlaczego? Bo ekonomia mojego domu była tak trudna. Czy nie miałem nigdy tych pieniędzy, żeby go kupić? Miałem. Ale ekonomia jest tak trudna, że człowiek nie zawsze ma to, co by chciał i tak samo jest w ekonomii na świecie. Jest bardzo trudno miliony ludzi wyżywić. I to są mądre głowy, które myślą, gdzie magazyny zbudować, jak to zrobić, żeby się nie zepsuło i tak dalej, i tak dalej. Tak samo polityczne głowy są tak tęgie, że nieraz to nam się zdaje, a co tam nową hutę wybudować? Jeden z braci mi raz powiedział, mówię, ja bym sam poprowadził taką nową hutę, projekt niby tego. No, tak niektórzy ludzie myślą. A ja z jednym inżynierem raz rozmawiałem, mówię, panie inżynierze, pan jest, szanuję pana z Lwowa człowiek, jest pan dyplomowanym inżynierem, ale niech mi pan powie, czy pan się kiedy zetknął z projektantami nowej huty? Mówi, panie Grudzień, moja głowa to jest ślina w porównaniu do nich. To są takie tęgie głowy projektantów, że jak ich zasiądzie 20 za stołem, to ja bym tam nawet nie miał co ołówkiem pisać przy nich. A ja go zawsze miałem za najmądrzejszego na budowie inżyniera. I jest tak, w rządzie zasiadają bardzo mądrzy ludzie, a gdy ich braknie, a przyjdzie taki czas, bo Pismo Święte mówi, że nastąpi plaga wybicie pierworodnych. Jeżeli ekonomistów na świecie braknie w jakiś sposób, jeżeli ekonomistów politycznych braknie, to nastąpi ten ostatni proces, co się stał w Egipcie. Dlatego życzyłbym braciom obserwowania znaków czasów, żebyśmy wchodząc na nasze zebrania byli bardzo aktywnymi obserwatorami czasu, żebyśmy ciągle śledzili wydarzenia, gdyż w naszym czasie, w naszej generacji dzieje się tak dużo rzeczy i my, kiedy będziemy je porównywali z Pismem Świętym, to nam będzie dodawało ducha do wytrwania na wąskiej drodze, do wspólnego zgromadzania się, do wspólnej miłości, do tego, żeby nasze poświęcenie uczynić pewnym, co bym braciom i siostrom życzył, jak i również samym sobie, co daj nam Boże. Amen.